Między niebem a ziemią.
Dzień dobry. W dzisiejszej Ewangelii sporo akcentów, które mogą budzić skojarzenia z wakacjami. Akcja przenosi nas i nad jezioro, i w góry. O tym będzie także mówił dziś nasz stały komentator Ewangelii, ksiądz Szymon Kasprzak. W ogóle w całym programie będzie mocno wyczuwalna wakacyjna nuta. Czeka nas zatem podsumowanie Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie oczami jednego z jego uczestników. O swojej wyboistej drodze do pielgrzymowania opowie z kolei pewien bardzo doświadczony wędrowiec. I nie zapominamy także o przypadającej dziś kolejnej rocznicy jednego z objawień maryjnych w Fatimie. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. W zakończonych kilka dni temu Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie wzięła udział grupa ponad 200 młodych ludzi z archidiecezji poznańskiej. W materiale Beaty Sylwestrzak podsumowujemy wydarzenia w Portugalii.
3 dni wcześniej spotkaliśmy się wszyscy niedaleko miejscowości Pera i tam był taki czas integracji, odpoczynku też. Ksiądz Marcin Ćmin, wikariusz parafii świętego Andrzeja Apostoła w Komornikach. I po tym czasie wyruszyliśmy już na te takie stricte typowe dni młodzieży, czyli dni w diecezjach, które przeżywaliśmy w diecezji niedaleko Fatimy. I później był ten już taki ścisły czas dni młodzieży w Lizbonie. Te dni w diecezji, one są niezwykle bogate, bo młodzi mogą poznać ten kraj tak bardzo od podszewki. Zwyczaje tych ludzi, kuchnie tych ludzi, problemy tych ludzi. To jest taki czas, którego nie doświadczy się w żadnym hotelu. Czasami mamy wyobrażenie danego kraju na podstawie tego, że jedziemy do hotelu, jest ładnie i pięknie. Tymczasem w diecezji to jest pobyt u rodzin, pobyt w jakiejś wiosce bardzo często, gdzie widzimy, jak rzeczywiście ten kraj wygląda i jak funkcjonuje. Tam dla mnie w tych dniach diecezji, a też dla niektórych młodych, takim czasem, myślę, takim spotkaniem bardzo charakterystycznym, który na pewno zapadnie w pamięci, było spotkanie z pensjonariuszami domu opieki, czyli poszliśmy do domu starości. Portugalia jest krajem, jednym z najbardziej starzejących się krajów, gdzie tych ludzi starszych jest rzeczywiście sporo. No i tam chwilę z tymi ludźmi pobyliśmy. Podmówiliśmy wspólnie różanie, coś zaśpiewaliśmy, to mógł się porozumieć językowo, to też z tymi ludźmi porozmawiał. To był taki czas rzeczywiście specyficzny bardzo, kiedy ci młodzi poszli odwiedzić tych ludzi starszych, tak z nimi pobyć. Tam z tej miejscowości też, w której mieszkaliśmy, udaliśmy się jednego dnia pieszo na pielgrzymkę do Fatimy, do Matki Bożej. Też te przeszło 200 osób, które szło, wzbudzało wielkie zainteresowanie. Też gdy przechodziliśmy do różnych wiosek, ludzi pytali się, dziwili, co to takiego się dzieje, że tylu młodych idzie do Fatimy. No i z tej miejscowości małej potem wyruszyliśmy już do Lizbony, aczkolwiek nie mieszkaliśmy w centrum Lizbony, tylko mieszkaliśmy 120 km od Lizbony, dojeżdżaliśmy codziennie pociągiem. Mieszkaliśmy w miejscowości Riachos, tam też nas bardzo miło ludzie przyjęli. Co charakterystyczne, że nami opiekowali się w Portugalii ludzie świeccy. W Portugalii jest bardzo duży problem z brakiem księży, to nie ma księży na parafii. Więc tak jak tu przypominam sobie Dni Młodzieży w Polsce, gdzie takimi z reguły za wszystko odpowiedzialnymi byli księża w parafiach i gdzieś się tych ludzi z Polski skupiali przy sobie i rozdzielali te funkcje, czy ten plan układali, to tak w Portugalii wszystkim zajmowali się ludzie świeccy.
Czy to była też młodzież, tak, która się angażowała, czy bardziej osoby starsze, czy to różnie wyglądało?
No to były takie osoby bardziej 35+. Kilkoro z młodzieży się tam pojawiało, przeplatało, ale głównie zajmowali się nami osoby dorosłe, osoby świeckie.
A czy jest to w takim razie szansa dla pobudzenia wiary w tym kraju wśród młodzieży?
Myślę, że jest to szansa pobudzenia, bo nie tylko w Portugalii pobudzenia wiary u młodych, ale też u nas, u Polaków, którzy brali udział w takiej młodzieży. W Polsce młodzież w szkole jest prześladowana za to, że chodzi na kwestie religii i oni czują się tacy, może to wyjęci gdzieś z tej społeczności młodzieży, są inni od tej młodzieży. A tutaj wzięli udział w wydarzeniu, na które zjechało się 1,5 miliona młodych ludzi i nagle doświadczyli tego, że nie są sami w tej wierze. Z każdego krańca świata przyjechała młodzież i wierzy w Jezusa, należy do kościoła, w tym kościele znajdują radość. No codziennie mieliśmy Eucharystię oczywiście, to był taki punkt podstawowy pobytu w grupie tej polskiej, naszej poznańskiej. Ksiądz Arkadiusz Szady bardzo dbał o to, żeby mimo, że mieszkaliśmy w różnych miejscach na tych dniach diecezji, to jednak zawsze zjeżdżaliśmy się na wspólną Eucharystię, przeżywaliśmy ją. Była wspólna liturgia godzin, była. Aczkolwiek też, gdy dojeżdżaliśmy do Lizbony na Dni Młodzieży, jeździliśmy w jedną stronę po 1,5 godziny, spotykaliśmy się z młodzieżą z całego świata i muszę powiedzieć, że bardzo zaskoczyłem się młodzieżą francuską, której było bardzo dużo i tak jak my często postrzegamy Francję, tak jako taki kraj bardzo gdzieś odległy od wiary i tam już tej wiary nie ma, no to muszę powiedzieć, że młodzież francuska po pierwsze była bardzo liczna, a po drugie była najbardziej rozmodlona. Oni potrafili w tym pociągu odmawiać cały różaniec. Potrafili śpiewać tylko pieśni takie kościelne. A z inne narodowości tego nie robiły. Przynajmniej nie aż tak bardzo. Jak śpiewali, to śpiewało się z reguły nie tylko pieśni kościelne, ale takie różne przeboje też hitowo-radiowe. Natomiast młodzież francuska mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła swoim byciem takim głębokim, duchowym na światowych dniach młodzieży. I to nie była jedna grupa, to nie był jednorazowy przypadek, bo kilka razy spotkałem młodzież, inną młodzież z Francji, inne grupy, gdzie tak się zachowywały.
Jakie słowa papieża mogą zostać na dłużej?
Jego przemówienia w ogóle mnie bardzo zaskoczyły. Pozytywnie zaskoczyły, bo gdy potem sobie w domu też śledziłem i jeszcze przypominałem, czytałem, to papież kieruje takie słowa do młodzieży, jakby z tą młodzieżą pracował. On tę młodzież doskonale zna. Także tak jakby religii uczył w jakiejś szkole i znał ją, tę młodzież codziennie, czy się spotykał, to takie do nich słowa kierował. Słowa, które jak gdyby próbowały ich wyrwać z różnego stanu, czasami zagubienia, czasami lęku, wyrwać ze świata tych wszystkich portali społecznościowych i zobaczyć, że świat jest piękny, że świat można podziwiać. Papież zawsze tak obrazowo kieruje do młodzieży ten swój przekaz, tam sztab posłania. Tam padły takie trzy słowa: jaśnieć, słuchać i nie lękać się. Później papież nawiązywał, rozwijał każde z tych słów, w jaki sposób młodzież może je rozumieć i do czego młodzież zachęca. Myślę, że te trzy słowa gdzieś mocno młodzieży pozostaną i będą cały czas takimi przewodnikami ich codzienności.
A jakie zadanie ma teraz młodzież, gdy już wróciła, gdy wraca i wróciła do domu?
Myślę, że w tej chwili nie tylko młodzi mają zadanie do tego, aby to, co na Dniach Młodzieży usłyszeli, żeby wprowadzali to w życie, żeby rozpalali procesy parafialne, ale mają też dużo do zrobienia osoby starsze. Dlatego, że w internecie pojawia się wiele krytyki Dni Młodzieży, które muszę powiedzieć, dla mnie osobiście są bardzo takim przykrą krytyką i zupełnie niepotrzebną. Nie rozumiejąc specyfiki danego kraju, nie wiedząc o tym, że tam nie ma księży, że wszystko robią świeccy, rzeczywiście możemy obrazić się na niektóre sytuacje, które wystąpiły na Dniach Młodzieży, ale po prostu w tym kraju tak jest. Za kilkanaście lat co może być w Polsce? Nie ma się co obrażać, krzywić i krytykować, tylko próbować wszystko zrobić, aby te czasy nie spotkały nas w Polsce. Niestety one, myślę, i zbliżają się wielkimi krokami i nam też jest bardzo blisko do tego, co w tej chwili jest w Portugalii, że nie ma ich księży. Wszystkie zajmują się osoby świeckie.
Pomysłodawcą był Jan Paweł II. I czy to też nie byłoby obraźliwe względem niego? I czy w Lizbonie był wspominany papież Polak?
Tak był. Z tego, co przypominam sobie, to również wspomniał papież Franciszek któregoś razu. Natomiast któreś z kazań papieża Franciszka bardzo mocno odnosiło się do przesłania Jana Pawła II, kiedy mówił Jan Paweł II, że jesteście piękni, kiedy idziecie do Komunii Świętej, gdy słuchacie Słowa Bożego. I tam papież też którymś z kazań nawiązał do tego przesłania Jana Pawła II, że młodzież jest piękna, kiedy do Jezusa przychodzi.
Następne spotkanie, następne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Korei Południowej. Czego młodzież w Azji może potrzebować, czego ludzie w Azji mogą potrzebować od strony duchowej, religijnej?
Przyznam się, że nie znam kościoła w Azji, natomiast myślę, że podróżując po świecie, ja tak odnoszę wrażenie, że często uważamy siebie za taki pępek świata. My się możemy też wiele nauczyć o tych środowiskach, do których pielgrzymujemy, udajemy się, odnośnie kościoła, bo ten kościół w innych krajach też jest bardzo silny, bardzo głęboko wierzący i wcale nie jest tak, że tutaj poza Polską nie ma kościoła. Tego też, myślę, młodzież mogła się nauczyć na Dniach Młodzieży, że jadąc gdzie indziej odkrywają, również poznają ludzi, którzy tak samo wierzą i tak samo są zaangażowani w Kościół i w swoją wiarę.
Uczestnicy tegorocznych Światowych Dni Młodzieży odwiedzali także Fatimę. Pewnie nadal wszyscy zastanawiają się, co tak naprawdę wydarzyło się w tej małej portugalskiej miejscowości 106 lat temu. Pewne jest jedno. Fenomen cudu słońca, który towarzyszył objawieniom maryjnym, był dostrzegany nie tylko przez troje dzieci, świadków objawień, ale także przez osoby niewierzące. O sensie i znaczeniu Fatimy Sławomir Zasadzki rozmawiał z księdzem Krzysztofem Krause, Marianinem z Lichania.
Powszechna jest opinia, że to, co wydarzyło się w Portugalii, było cudem. Czego świadkami były dzieci, czego świadkami byli ludzie w 1917 roku?
Dzieci były świadkami objawienia się tajemniczej postaci kobiety, która przekazywała dla nich ważne orędzie. Tej kobiety świadkowie, inni, którzy zaczęli przychodzić i gromadzić wokół nich, nie widzieli. Mogli widzieć reakcję dzieci, która była taką reakcją pokazującą, że coś się dzieje. Natomiast widocznym już takim znakiem, cudem dla wszystkich, to co wszyscy widzieli, no to w momencie ostatniego objawienia się kobiety, było ich 6, począwszy od maja 13 każdego miesiąca, poza jednym miesiącem, gdzie dzieci były uwięzione, więc tam miało miejsce 19. 13 października był tak zwany cud słońca. Ludzie, którzy zebrali się, 100 tysięcy osób, tak liczą, była niepogoda, dzień pochmurny, niepogodny, ale pojawiło się słońce i to słońce jakby spadło na ziemię, drżało, wirowało nad tą ziemią. Wszyscy zgromadzeni, całe 100 tysięcy to widziało. Wszyscy byli przemoczeni, bo to był dzień, tak jak mówiłem, deszczowy. Nagle wszyscy wyschli. To był jakiś krótki czas tego cudu i był absolutnie niewytłumaczalny. Widziały to osoby wierzące i niewierzące. No było to coś, co niewątpliwie w ogóle no, przekraczało rozumienie świata.
Wobec cudów, wobec objawień Kościół katolicki jest dość sceptycznie, dość wnikliwie to bada. Tu uznano autentyczność tych zdarzeń, to znaczy, że katolik musi wierzyć w objawienie Matki Boskiej w Fatimskiej.
To nie jest tak do końca, może trochę inaczej bym to uporządkował. To znaczy, Kościół rozróżnia objawienie publiczne i objawienie prywatne. Objawienie publiczne to jest to, co znajdujemy w Ewangelii. I wierzymy w to jako katolicy, że Bóg przychodzi do nas po to, żeby się objawić. Pełnia objawienia jest Chrystusem. To, co nam powiedział Chrystus, to jest to wszystko, co Bóg chciał nam powiedzieć. Tak? To, co Chrystus powiedział, to jest pełne. Nie potrzebujemy już niczego więcej. Natomiast Bóg nie przestaje do nas też mówić. Tu jesteśmy już w obszarze prywatnych objawień, tak zwanych. Prywatne objawienia nie dodają niczego nowego do objawienia, czyli tego, co powiedział Jezus, ale przypominają nam pewne prawdy. Kościół bada, czy to jest zgodne też z tym, co Jezus powiedział, czyli z Ewangelią, i wtedy ogłasza, że tak, jest to zgodne z tym, co Chrystus nam przekazał. Możemy w to wierzyć, ale uwaga, możemy, nie musimy, bo Pan użył słowa musimy. Nie ma jakiegoś zobowiązania nas jako katolików, że ja muszę wierzyć. Mogę nie przyjąć, bo muszę wierzyć Chrystusowi, powinienem wierzyć Chrystusowi.
Ale Kościół uznał autentyczność tych objawień, w związku z tym należy je traktować jako znak.
Odrzucenie ich byłoby też no, nieroztropne, tak? Bo Pan Bóg przemawia do nas w każdym czasie, no więc chce nam coś ważnego przekazać, coś ważnego nam przypomnieć, nie?
No i tu przechodzimy do tych objawień. Znaczy, znakiem czego były te zdarzenia? Jakiego sensu doszukał się tam Kościół?
Tu trzeba pochylić się nad tym, w jakim kontekście to się działo. To się było w 1917 roku, kiedy trwała pierwsza wojna światowa.
Bo też trzeba poczynić takie rozróżnienie na dwie sfery. Sam fakt, że objawienie miało miejsce, jest znakiem, ale też znaczące jest to przesłanie, które zostało przekazane.
Tak, bo tu nie chodzi tylko o samo wydarzenie, czy nawet ten cud. Ten cud był potwierdzeniem. To zresztą Jezus mówi, że jeśli znaków nie zobaczymy, nie uwierzymy. Więc te znaki potwierdzają prawdziwość tego przekazu, objawienia, treści, ale zawsze znak też ma swoją treść. Jakieś przesłanie. No i w Fatimie też jest to przesłanie. Wezwanie do pokuty, wezwanie do nawrócenia, wezwanie do modlitwy, do ofiarowania światu niepokalanemu sercu Matki Bożej i ostrzeżenie przed tym, że jeśli nie będzie tej modlitwy wspólnej, nie będzie tej pokuty, to Rosja rozleje swoje błędy na cały świat, czego w pewnym sensie możemy doświadczyć, tak? No to wydarzenia rosyjskie, to co się wydarzyło w 1917 roku, tak? Coś tam zapoczątkowały i do dzisiaj podnosimy konsekwencje tego.
Jeżeli mówimy o objawieniach fatimskich, no to takie podstawowe skojarzenie z tym wydarzeniem to trzy tajemnice. Pierwsza miała nas przestrzec przed piekłem, mówiąc krótko, bo wizja piekła była objawiona, w drugiej zapowiedź wojny. Trzecia przez długi czas utrzymywana była w tajemnicy.
Trzecia tajemnica decyzją kolejnych papieży no, nie była upubliczniana. Dopiero Jan Paweł II po zamachu na niego, który był no, też znaczący, bo okazało się, że był w rocznicę pierwszego objawienia.
Dokładnie. I jak dzisiaj niektórzy twierdzą, był w tej tajemnicy przepowiedziany.
Tak, dokładnie tak. To po tym zamachu Jan Paweł II przeczytał tą trzecią tajemnicę, a potem w 2000 roku upublicznił. Było wiele spekulacji na temat trzeciej tajemnicy. Ci, którzy już żyli z atmosferą sensacji, to mogą się rozczarować, jak przeczytają.
Wietrzyli koniec Kościoła katolickiego.
Tak, a tam tak naprawdę jest mowa po prostu o prześladowaniu Kościoła. Jest zapowiedź śmierci księży, biskupów, a także Ojca Świętego. Jest wizja, że postać, która idzie przez częściowo zniszczone miasto, na końcu też ginie od kul. Kiedy spojrzymy na w ogóle XX wiek, to okazuje się, że to jest wiek ogromnej rzeszy męczenników, o wiele większej niż poprzednie w ogóle stulecie, poprzednie wieki. Tak się mówi, że to jest wiek racjonalności, ale to jest wiek wielkich prześladowań, wiek totalitaryzmów, wiek ideologii. Widać, jak to się wypełnia. Jezus mówił, że jak mnie prześladowali, tak i was będą prześladować.
Ciśnie się na myśli takie pytanie o naukę z tych objawień. Jakie wnioski powinniśmy wyciągać? Jak żyć, mając świadomość tego wszystkiego, co Matka Boska powiedziała dzieciom, powiedziała światu?
Jest to proste, to przesłanie. Ono odpowiada na pytanie, jak żyć. Módlcie się na różańcu, mówi Maryja. Odwrócicie w ten sposób historię świata. Te kataklizmy, o których ona mówi, te nieszczęścia, które mają przyjść, mogą być odwrócone przez modlitwę. To jest przesłanie, które na wątpliwie mówi o nadziei, tak? Modlitwa może odmienić. Poświęcić niepokalanemu sercu. Ona mówi o pierwszych sobotach miesiąca, Eucharystii wynagradzającej. To jest znamienne, że to nie tylko Fatimie Maryja powtarza tu w Licheniu. To było wezwanie też do pokuty i też ostrzeżenie przed wtedy epidemią.
Co wydarzy się w Licheniu? Będą jakieś uroczystości związane z rocznicą objawień?
Rocznica objawień to 13 maja, to są pierwsze objawienia i każdy 13 kolejnego miesiąca. My mamy w naszej parafii nabożeństwo fatimskie, które jest takim naszym lokalnym przeżywaniem. Właśnie rocznicę objawień, gdzie po prostu modlimy się na różańcu, tak? Jest to modlitwa wynagradzająca, też modlitwa, która tutaj prosimy też o pokój. Ta modlitwa o pokój jest ważna, tak? I Rosja też jest zagrożeniem, jak widzimy. W niedzielę o 19 na ołtarzu koronacyjnym zaczynamy i w procesji idziemy wokół ołtarza, wracamy z powrotem, modlimy się na różańcu, rozważając tajemnice różańcowe, tak jak poleciła Maryja. Wiem, że wiele innych parafii też to podejmuje. To jest nasza odpowiedź wierzących na wezwanie Maryi.
Kto nigdy się na to nie zdobył, być może nie rozumie radości, jaka wypływa z pielgrzymowania. Decydujemy się na nie z różnych względów i w różnym wieku i w różnej sytuacji życiowej. Oto jeden z przykładów.
Moja droga, zanim doszedłem do pielgrzymowania, to jest dosyć skomplikowana. Ja kiedyś byłem oficerem, do dzisiaj pozostaję, byłem oficerem, ale wiadomo, czasy komunistyczne, w Ludowym Wojsku Polskim przesłużyłem 26 lat, a więc ta indoktrynacja komunistyczna mi cały czas. I miałem takie wewnętrzne zobowiązania ze względu chociażby na te zaniedbania praktyki katolickiej. Więc z latami, jak już przeszedłem na emeryturę, miałem potrzebę pielgrzymowania i naprawienia jak gdyby własnych grzechów i błędów z przeszłości. I tak dopiero w 2004 roku po raz pierwszy wyszedłem z pierwszą pielgrzymką poznańską do Częstochowy, ponieważ dosyć mi to tak jakoś tak sprawnie poszło, to pielgrzymowanie, więc na przyszły rok, w 2005 roku, podjąłem już ten trud pielgrzymowania z Poznania do Częstochowy i dalej obowiązek miałem taki tutaj z Kościoła Miłosierdzia Bożego, więc chciałem tak troszeczkę więcej odkryć, jeżeli chodzi o siostrę Faustynę, o Jezusa Miłosiernego. I taką potrzebę miałem, dopiero mówię, w 2005 roku po raz pierwszy byłem w Łagiewnikach, tam miałem możliwość spotkania się, gdzie żyła siostra Faustyna.
A pielgrzymował pan z Poznania do Łagiewnik?
Z Poznania do Łagiewnik,
pieszo?
Tak, pieszo. To już później był 2006, 2007 i tak dalej, więc to sześciokrotnie do Łagiewnik pielgrzymowałem pieszo. Takim moim, powiedzmy sobie, klub pielgrzymowania i taką najpiękniejszą drogą, jaką mogłem oddać Bogu i dać swój wysiłek i świadectwo wiary, to było pielgrzymowanie moje piesze z Poznania na kanonizacji Jana Pawła II w 2014 roku, a więc z Poznania do Watykanu, prawie 2000 kilometrów.
I znów pieszo?
Pieszo. I w następnym roku, w 2015 roku, grupa nas była tu trzech osób z Poznania, postanowiliśmy, ponieważ miałem też zaległości, nigdy nie byłem w Wilnie i też bardzo pragnąłem na własne oczy ujrzeć Matkę Bożą Ostrobramską i obraz Jezusa Miłosiernego w miejscu, gdzie on powstał, ten oryginalny. I w 2015 roku szedłem z Białegostoku też pieszo przez Białoruś do Wilna, ogromne przeżycie. I moje pierwsze spotkanie znowuż właśnie z miejscem, gdzie pełniła służbę siostra Faustyna. Mogłem obejrzeć przede wszystkim w Ostrej Bramie Matkę naszą Ostrobramską i czcić ten obraz Jezusa Miłosiernego w Wilnie. To też jakieś takie, mówię, olbrzymie moje szczęście, przeżycie i takie uzupełnienie tych wszystkich braków, jakie miałem w wierze.
Niech nam się Pan przedstawi.
Moje nazwisko Jacek Góral.
Jaką władzę mają nad naszym życiem nasze lęki? O tym między innymi już teraz w rozważaniach Salezjanina księdza Szymona Kasprzaka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszą 19. niedzielę okresu zwykłego, niedzielę wakacyjną, liturgia słowa zabiera nas w takie, można powiedzieć, wakacyjne destynacje. Nad jezioro i w góry. Nad jeziorem spotykamy się z Jezusem. Spotykamy naszego Pana, kroczącego po wodzie. Przychodzi do uczniów, którzy przeprawiali się po pełnieniu posługi wobec niezliczonych tłumów, po nakarmieniu tysięcy słuchaczy Jezusa. Przeprawiają się łodzią na drugą stronę i Jezus dołącza do nich, właśnie idąc po wodzie. I podczas gdy wszyscy apostołowie są zalęknieni, wystraszeni, no doświadczają czegoś, czego nikt inny nigdy wcześniej nie zrobił, tak naprawdę warto pamiętać, że ten znak chodzenia po wodzie jest bardzo ważny dla Żydów, ponieważ on pokazuje, że Jezus ma moc nad prawami natury. Prawa natury zostały nadane przez Stworzyciela, przez Boga, więc jedyną osobą, która może nad nimi zapanować i ponad nimi zadziałać, jest Bóg. Zatem ten Jezus przychodzący do uczniów po wodzie jest Bogiem i oni to rozpoznają na końcu wydarzenia. Jednak scena ta jest dla nas także szczególna, ponieważ ona nam pokazuje Piotra, który daje nam piękną lekcję, ważną lekcję. Ja sądzę, że to jest taka lekcja mówiąca o tym, jaką władzę mają lęki w naszym życiu. No bo zobaczmy. Jezus pojawia się kroczący po wodzie, zapewnia swoich uczniów odwagi. To ja jestem. Nie bójcie się, nie ma się czego bać. Na to Piotr się odzywa. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Zobaczmy, jakie wyznanie świętego Piotra. On wie, że słowo Jezusa, on już wie, że słowo Jezusa ma niezwykłą moc. I że jeśli to naprawdę jest Jezus, a nie jakaś zjawa, to on, kiedy powie, żeby Piotr przyszedł do niego, to może się zadziać. No i Jezus mówi bardzo prosto, przyjdź. To jest ciekawe, co musiało się dziać wtedy w głowie Piotra. Co musiało się w nim, myślę, że wiele myśli musiało się w nim kotłować, w jego głowie, no bo przecież patrzą na niego też inni apostołowie, widzą, że dzieje się coś zupełnie niesamowitego i Piotr, wiemy, że on czasami rzucał pewne deklaracje tak bardzo spontanicznie i być może ta była także taka, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Zastanówmy się, jak to byłoby, czy jak to jest, może w wakacje pływamy po wodach, jak to jest na słowo Jezusa wyjść z łodzi. To musi być niesamowite doświadczenie, także żeby odważyć się na to, żeby wbrew temu, co podpowiada zdrowy rozsądek, rozum, uczynić coś tylko, można powiedzieć, na słowo Jezusa, tylko i aż. Ale jednak Piotr wygrywa tę wewnętrzną walkę i idzie za słowem Jezusa i doświadcza czegoś niesamowitego. On, zwykły człowiek, rybak, któremu nigdy wcześniej się to nie przydarzyło, idzie po wodzie, dlatego że Jezus tak powiedział. I co się dzieje potem? Piotr zorientował się, że wzmaga się wiatr. Ewangelista nie opowiada nam, że te warunki się już pogorszyły, że już te fale dosięgnęły Piotra, ale on przeniósł spojrzenie z Jezusa na wiatr, na wichury, na wałnicę i widzi, że za chwilę będzie jeszcze trudniej. I zobaczmy, że kiedy zaczyna z powrotem ufać swojemu ludzkiemu osądowi, zaczyna tonąć od razu, mimo że jeszcze te fale, te trudności go nie dosięgnęły. On tylko zobaczył w oddali, że robi się trudniej i uląkł się i zaczął tonąć. Ale nawet wtedy zawołał, Panie, ratuj mnie. I Jezus co zrobił? Natychmiast wyciągnął rękę. Zobaczmy, kiedy człowiek idzie za głosem Boga, może doświadczyć niesamowitych rzeczy. ale czasami wystarczy, że zaczynają się piętrzyć trudności, że zaczyna się robić jakoś niebezpiecznie wokół, tylko dlatego, że za tym słowem idziemy. I wielu z nas wtedy ma takie poczucie czy wrażenie właśnie, że zaczynamy tonąć, że tracimy grunt pod nogami czy wodę, jak w przypadku Piotra. Pomimo, że doświadczyliśmy już tego cudu, co to znaczy iść za słowem Jezusa, to jednak nasze lęki są na tyle potężne, że potrafią nas z powrotem sparaliżować i naszą wiarę z powrotem sparaliżować. To jeśli chodzi o jezioro. A co słyszymy o górze w dzisiejszej liturgii słowa? O tym sobie opowiemy po krótkiej muzycznej przerwie. Wracamy do naszych wakacyjnych refleksji ze Słowem Bożym. Powiedzieliśmy sobie przed przerwą o jeziorze, o tym wydarzeniu chodzenia po wodzie na Jeziorze Galilejskim, ale w dzisiejszej liturgii pojawiają się także góry. Słyszymy, że Pan Jezus, zanim dołączył do uczniów, krocząc po wodzie, najpierw wyszedł na górę, kiedy został sam jeden, poszedł na górę, aby się modlić. Czyli miejsce także dla Jezusa, szczególne na spotkanie z Jego Ojcem, to właśnie góra. Inną górę słyszymy w pierwszym czytaniu dzisiaj, kiedy to prorok Eliasz przyszedł do Bożej Góry Choreb i chciał spotkać Boga. I Eliasz, pamiętamy, wyczekuje, kiedy Pan przyjdzie. I Pan, co ciekawe, nie był ani w wichurze, nie był w trzęsieniu ziemi, nie był w ogniu, ale kiedy Eliasz usłyszał szmer łagodnego powiewu, wtedy nie miał wątpliwości, że właśnie objawia mu się Bóg. Zatem widzimy, że kolejna góra staje się miejscem spotkania z Bogiem. Wcześniej proroka Eliasza, w Ewangelii słyszymy samego Jezusa, który na modlitwie przebywa z Ojcem na takim odosobnieniu. I tak to jest z górami, z wędrówkami po górach, że stają się taką okazją do zbliżenia się do Boga. Często wędrówka po górach może być postrzegana też jako pewna metafora życia. Życia, które podobnie jak szlak górski ma pewien szczyt, jakiś cel, do którego dążymy. No i ten cel, ten szczyt nadaje sens wszystkim naszym przedsięwzięciom po drodze. I tylko w ten sposób, mając jasno określony szczyt i mając jakąś relację do tego szczytu, na który chcemy się wspiąć, znosimy przeciwności, trudności, kiedy trzeba na kolejnych etapach podróży nieźle się zmęczyć, żeby faktycznie ten szczyt osiągnąć. I widzimy, że kiedy doświadczamy na szlaku górskim pewnych trudności, kiedy doświadczamy swojej słabości właśnie w obliczu tego żywiołu, jakim jest potęga gór, potrafimy czasami się zniecierpliwić na tej drodze, potrafimy czasami być jakoś opryskliwi dla swoich towarzyszy drogi, a jednocześnie, kiedy docieramy na szczyt, wówczas nic tak nie cieszy, jak świętowanie tego osiągnięcia właśnie z tymi, którzy są blisko, którzy po drodze czasami obrywali od nas. I w życiu, myślę, jest podobnie. Kiedy chrześcijanie mają jasno określony cel, jakim jest niebo, to wtedy, nawet jeśli po drodze do tego celu trzeba się natrudzić, a trzeba, nawet jeśli czasami zapominamy o tym celu i tracimy może momentami sens tej drogi z oczu, kiedy zaczynamy być tacy może przykrzy dla towarzyszy drogi, wówczas warto sobie przypomnieć, dokąd ja tak naprawdę zmierzam, po co te wszystkie trudy, po co te wszystkie przeciwności pokonywać, po co stawiać im czoła, po co wstawać ponownie i wyruszać w dalszą drogę. Bo kiedy mamy jasno zarysowany cel, kiedy widzimy ten szczyt na niebie, wtedy też właściwej perspektywy nabieramy wobec tych wszystkich rzeczywistości, którymi żyjemy na co dzień. Te refleksje górskie są o tyle żywe, że dzisiejszą refleksję przesyłam właśnie z bieszczadzkich szlaków, z pięknego kościółka pod wezwaniem wszystkich świętych właśnie w bieszczadzkich zielonych lasach. Życząc jednocześnie, ogarniając modlitwą wszystkich naszych słuchaczy i życząc, żeby ten czas wakacyjny, urlopowy był okazją także do takich refleksji, czy to nad jeziorem, czy w górach, refleksji o celu naszej drogi, o tym szczycie, na który się wspinamy, na którym chcemy świętować. Niech ten czas będzie czasem, w którym odkryjemy na nowo wielkość i miłość naszego Boga.
Bieszczady to niewątpliwie jedno z najwspanialszych miejsc skłaniających do refleksji nad marszem ku naszym szczytom. Nie zazdrościmy, tylko życzymy wszystkim wypoczywającym i w górach, i nad jeziorami, i w każdym innym miejscu dobrych, słonecznych i trochę refleksyjnych także wakacji. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Krytkowski. Kłaniam się Państwu nisko. Kolejne Między Niebem a Ziemią już w najbliższy wtorek, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Między Niebem a Ziemią.